Przystanek na mapie.
Dzisiaj ze studia w Kościerzynie, bo mowa będzie o Kaszubach, ale mowa będzie także o żurawinie. No to na początek przedstawię naszych gości, pomysłodawczyni i organizatorka 13. Festiwalu Żurawiny na Kaszubach, Halina Rogińska. Dzień dobry, pani Halino.
Witam serdecznie.
Kucharz Adam Łojek, dzień dobry.
Dzień dobry, miło.
I gość specjalny tegorocznej edycji imprezy, Mikołaj Rej, no, którego myślę nie trzeba państwu przedstawiać. Kto oglądał Masterchefa, ten doskonale pana zna.
Dzień dobry. Dobry, witam.
Jak na Kaszubach?
Świetnie, pogoda jest. To od tego trzeba zacząć. Na festiwalu to się bardzo liczy. Jesteśmy pod świetną gwiazdą. Uwielbiam te tereny, uwielbiam te rejony. Przypominam sobie pobyty w Ostrzecach, Dzydze, Jezioro. No i oczywiście Halina. No, Halina, która mnie tu przyciągnęła parę ładnych lat temu swoim żurawinowym uśmiechem.
No to zacznijmy od początku w takim razie, pani Halino, bo być może nasi słuchacze nie wiedzą. To jest 13. edycja festiwalu Żurawiny na Kaszubach. A jak to się wszystko w ogóle zaczęło?
Kochani, promocja jest bardzo potrzebna. Ciągle, kiedy jeździłam na targi, to tylko Kartuzy, powiat kartuski i to są Kaszuby. A ja mówię, nie, powiat kościerski to są Kaszuby.
No ja pamiętam musimy, jeszcze czasy, kiedy była ta słynna...
Musimy wypromować.
A taka że dyskusja o stolicy Kaszub, pamiętam.
Tak, stolica Kaszub jest na pewno na 100% w Kościerzynie. Ale szanowni państwo, na pewno każda miejscowość, czy to Kartuzy, czy to Bytów, czy to Chojnice, są urokliwe. Każda miejscowość ma naprawdę coś wspaniałego, coś, co warto opowiedzieć. A żurawinia rośnie na całym województwie pomorskim. Tutaj mamy obecnie 13. Festiwal Żurawiny. Już się, można powiedzieć, zaczęło, bo o godzinie 9 wyruszył już rajd rowerowy, żurawinowy. Nie żałuje ten, kto nie dołączył do tej grupy.
No dzisiaj ale pogoda jest znakomita, prawda?
Tak, pogoda jest znakomita, ale też rowerzyści nie do końca wiedzą, co ich czeka. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo ciekawych potraw. Przede wszystkim składnikiem tutaj jest żurawina, ale też wejście studyjne na bagna, gdzie idziemy na uroczysko do Zielonej Wsi, gdzie niektórzy, którzy są po raz pierwszy, zobaczą, jak żurawina rośnie, jak o nią trzeba dbać, jak o bagna również trzeba zadbać, żeby ten owoc się pojawił na nim. A w tym roku tego owocu na naszym terenie jest naprawdę sporo.
Również no, sezon zaczął się już we wrześniu, tak? Jakoś początek września.
Sezon myślę, że się zaczął, bo byłam na bazarze i widziałam, że już panie mają w słoiczkach. Taki słoiczek to 25 do 30 zł. Takie są ceny w tym roku. W zeszłym roku było tej żurawiny dużo, dużo mniej.
A to prawda, że ta żurawina jest najsmaczniejsza po takich pierwszych przymrozkach?
Tak, oczywiście, bo ona wtedy traci taką goryczkę. Ale ją sobie można zamrozić. Z tym, że też trzeba pamiętać, nie zbierajcie zielonej. Przecież ona nie dość, że nie jest dojrzała, ale też nie ma tych właściwości, jakie daje nam słoneczko. Ten kolor rubinowy, można powiedzieć, jest taki wymagający. Ja wiem, że trudno jest zrobić festiwal żurawiny w październiku, bo wtedy może być chłodno i nie...
No, może padać, może
tak,
wiać.
Tak, może padać i może
bywa,
wiać. Chociaż nie znamy też, raz mieliśmy tak, że też nam bardzo mocno padało, ale nie uciekliśmy z bagien, bo wiadomo, żurawina również lubi wodę.
A skąd u pani taka pasja i w ogóle taka miłość do żurawiny?
Ja nie wiem, czy to jest miłość. W ogóle miłość do kuchni kaszubskiej, bo ja jestem alergikiem na truskawkę. Nie mogę tego owocu nawet w najmniejszej postaci jeść. Nieraz już próbowałam nawet konfiturę z truskawki połączyć z żurawiną i smakowałam, ale muszę wtedy posiłkować się takim suplementem, który no, nie zaszkodzi mi. Żurawina była u mnie w rodzinie od dziecka. To przekazał mój dziadek, który chodził na ryby i widział te płacie tych czerwonych kulek. Potem moja babcia zbierała, moja mama. Ja jako dziecko chodziłam na bagna z mamą, a mama nam zakupy robiła w ten sposób, że mieliśmy wyposażenie do szkoły, czyli dodatkowo jeszcze mieliśmy takie atrakcje jak zeszyty, lalki, nie wiadomo jeszcze. Moja mama była bardzo zaradną osobą i nadal jest. Na pewno mnie teraz nie słucha, ale jej przekażę te informacje. Ona jest osobą, która przekazała mi duże umiejętności, przede wszystkim dzielenia się z ludźmi, dzielenia, pokazywania tą dobrocią, a również moja babcia, która tyle dobra z siebie wydała.
No dobrze, to my poprosimy też naszych słuchaczy, jeśli mają pytania do naszych gości, to my oczywiście polecamy albo SMS-owo, albo głosówkowo 603-06-06-06. To zapytajmy kucharzy, no to co z tej żurawiny można przygotować?
Pan Adam. Okay. No, moi drodzy, ile głów, tyle pomysłów. Ile pomysłów, też tyle umiejętności. A jakie umiejętności, no to potem wiemy, do czego możemy ją wykorzystać. Ja, poznając tutejsze klimaty kaszubskie, tak, tak to określę, poznając tutaj Halinkę, no, dowiedziałem się o tej żurawinie mnóstwo rzeczy ciekawych, o których nie wiedziałem. Znałem żurawinę, jako oczywiście, że to jest owoc, że bagna i tak dalej. Ale skąd poznałem żurawinę, zacząłem inaczej na nią patrzeć. Pomysłów narodziło się mnóstwo. Wykorzystywałem je do mięs, do ryb, do makaronek. Mam makaron z truskawkami, możemy z żurawiną. Także naprawdę koncepcji jest bardzo dużo. Też wystarczy jakieś chociaż minimalne umiejętności i kwestia smaku i możemy z niej naprawdę zrobić cuda. Jest bardzo ciekawym w ogóle produktem. Ona może być kwaśna, może być zrobiona na słodko. Możemy utrzeć, zmielić, nie wiem, nawet podusić na maśle, co też daje bardzo fajny smak. Cuda wianki, jak to mówią popularnie.
No, serek camembert z żurawiną to palce
To jest klasyka, to jest
wiadomo,
klasyka.
Wiadomo, oczywiście, ale...
To jest klasyka.
A pan Mikołaj?
No ja się bardzo wiele nauczyłem od Halinki tutaj, muszę przyznać, bo ona ma tutaj ogromną wiedzę na ten temat. To jest 20-25 lat już trudu i potu, że tak powiem, w pracy w kuchni. Natomiast moje pierwsze kroki z żurawiną były w Stanach Zjednoczonych, u moich dziadków na Florydzie, gdzie tam ten sok, prawda? W Stanach to jest sok numer jeden, cranberry, pije się po prostu do wszystkiego. Są też oczywiście galaretki, takie, ale takie smarowne galaretki, takie trochę mniej takie mocno tęgie, że tak powiem, takie luźniejsze niż te, które kupujemy w Polsce w sklepach zazwyczaj, które są bardziej jakby do smarowania na kromce, tak samo jak dżem, niż do jedzenia jako galaretka. To też jest dość popularne we Francji. Dla mnie, jako osoba, która jakby w sposób pierwotny uczyła się gastronomię we Francji, tam jest moja pępowina i to w centrum Francji, Dolinę Loire, gdzie mamy dużo pól, dużo lasów, w zasadzie podobnie jak tutaj, tylko trochę mniej górzysto u nas, trochę bardziej płasko, ale też mamy pagórki piękne, to dziczyzna. Z pewnością bardzo, bardzo często Francuzi wykorzystają żurawinę w postaci albo dżemu, albo samego owocu w połączeniu z takimi długo duszonymi kawałkami dziczyzny. Jest też taki sos środkowoeuropejski, który zrobił całkiem dużą karierę we Francji, sos Cumberland, który można zrobić albo na galarece z czarnej porzeczki, albo właśnie z żurawiny. Czerwona porzeczka też tutaj funkcjonuje całkiem dobrze i to jest sos, który pasuje i do dziczyzny, i do wszelakiego tak naprawdę mięsa zimnego bądź gorącego, który tradycyjnie znajdujemy na ten tak bardzo polski i szwedzki stół. To zawsze mnie bawiło, że jeden z najbardziej polskich takich elementów bankietowych nazywa się szwedzki stół. Nie wiem skąd to wzięliśmy, ale to jest bardzo, bardzo polskie. I sos Cumberland jest... To nie jest trudny sos, ale jest kilka elementów. Zaczynamy od szalotki albo czerwone cebuleczki. Przesmażamy, dodajemy czerwone wino, ewentualnie porto, które zredukujemy, alkohol wyparuje i na tym dajemy właśnie nasz dżem z żurawiny, dodajemy skórki i sok z cytrusów, czyli cytryna i pomarańcze, imbir, chrzan, bardzo ważny, musztarda Dijon. Można czuć cynamonu, można się bawić tam z żołami i tak dalej i to jest nasza baza. I ten sos podaje się, uwaga, raczej na zimno, bardziej niż na ciepło, więc warto go później schłodzić, zostawić w lodówce i możemy z niego korzystać naprawdę długo, jak już jest w lodówce trzymany w takich warunkach. I naprawdę doskonale pasuje i do dobrej szynki, do boczku, do białego mięsa, do wszelakich wędlin, ale właśnie też do kawał dobrej właśnie dziczyzny. To jest bardzo aromatyczny, sympatyczny sos. Nie tak trudny do robienia, jakby się wydawało.
No dobrze, a we Francji ta żurawina jest też tak bardzo popularna, czy to już niekoniecznie?
Myślę, że jest mniej popularna, dlatego że kojarzy się głównie z takim bardziej specjalistycznym kierunkiem, jakim jest dziczyzna. Wydaje mi się, że w Polsce największą popularyzację żurawiny robi oscypek. Połączenie oscypka z żurawiną jest absolutnym sztosem. Powinien być w każdym fast foodzie na świecie. Ja to bębnię o tym od bardzo, bardzo dawna. Jeszcze się nie spotkałem z osobą, która by nie lubiła właśnie połączenie gorącego sera wędzonego. Najlepiej taki regionalny, tradycyjny oscypek, ale są też inne podobizny, nazwijmy je, które są całkiem smaczne, które nie możemy nazwać oscypek, bo wiadomo, jest to bardzo oryginalny, strzeżony produkt i chwała Bogu, niech tak zostanie.
Otóż to.
Natomiast rzeczywiście to połączenie słono-słodkie, wędzonka z tym aromatem żurawiny jest absolutnym strzałem w dziesiątkę. Wydaje mi się, że jest to tak dobre, że gdyby nie tłumaczyć, że jest to tylko jedzenie, niektórzy za granicę mogliby spróbować się tym pomasować.
Jeszcze mówimy o masowaniu, to również 12 lat temu robiliśmy konferencję naukową i w hotelu Bazuny również była zrobiona maseczka. Też była przez pewien okres czasu wykorzystywana. Może czas, jeśli ktoś z Państwa nas słyszy, żeby przygotować sobie takie maseczki, bo ona nie tylko żurawina może być konsumowana, ale również wykorzystywana.
No i właśnie o tych właściwościach żurawiny sobie za chwilę porozmawiamy. Pytanie do pana Mikołaja, bo jak wiadomo, jest pan potomkiem słynnego renesansowego poety Mikołaja Reja, który też pisał o dobrym jedzeniu i przecież ziemiańskim życiu. No i czuje pan taką kulinarną więź ze swoim przodkiem?
No, myślę, że łączy nas z pewnością legendarny apetyt. Okazuje się, dla tych, którzy mnie znają, jak ja jestem przy stole, pies ma deprechę. Niestety wiele nie zostanie dla niego. I on słynął z tego, że on bardzo, bardzo chętnie korzystał właśnie ze stołu i sam też kuchcił. Są przepisy jego na ćwikłę z chrzanem, na jagnięcinę, która była bardzo lubiona w Polsce. Teraz wraca do łask powolutku. Niestety trochę uciekła nam ta jagnięcina od naszego takiego codziennego menu, a jest naprawdę przepyszna. Notabene jest też naszym rosołem niedzielnym we Francji. To, o co mi chodzi, to jest potrawa numer jeden na
to
niedzielny...
To tak jak w Polsce rosół. Tak?
Dokładnie. Niedzielny obiad we Francji, obowiązek, jest absolutnie taką pieczeń jagnięcą. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz. I właśnie Mikołaj Rej słynął z tego, że miał na to bardzo dobry sposób, który kiedyś nawet zrobiłem z dziewczyny z KGW w Wyreszczynie, to jest obok Rejowca w regionie tam Lublina plus minus, gdzie jeden z majątków i koło Szennicy Różanej, bardzo piękne miejsce, gdzie jest festiwal Mikołaja Reja co roku, notabene zapraszam co trzeci weekend maja. I tam pozostawił właśnie te przepisy i z tymi dziewczynami z KGW odtworzyliśmy je i to był naprawdę bardzo, bardzo piękny moment zderzyć się z rzeczywistością gastronomiczną mojego przodka Mikołaja Reja. 12 razy mój pradziadek w prostej linii od między 1505 roku a dzisiaj. I może skorzystam z tej okazji, żeby sprostać małą rzecz. Mam anegdotę, prawdziwą anegdotę na temat jego i naszej rodzinie. Mikołaj Rej, mój przodek w prostej linii, 12 razy mój pradziadek i ojciec polskiej literatury, nigdy nie nazywał się R-E-J. Jest źle podpisany ojciec z polskiej literatury.
Y,
cały nasz ród jest przez Y.
No tak.
On się urodził i zmarł R-E-Y. Każdy mężczyzna, każda kobieta urodzona w naszym rodzie, a rodowód mamy w zasadzie genealogię, która sięga
to
nawet
tak to dalej. To nawet stawiając tą jotkę.
Nie spolszczolno, to w drugą stronę. Historia rodu Rejów sięga nawet dalej niż Królestwa Polskiego. Mamy ślady historii naszego rodu, które są starsze od Królestwa Polskiego. Plemiona, które były plus minus w rejonach obecnej Czechy, ruszyły w stronę Polski i się osiedliły. I dopiero Królestwo Polskie powstaje i wśród tych plemion już byli Rejowie. I Rej cały czas był przez Y. Jak urodził się Mikołaj, litera J nie istniała w polskim alfabecie w ogóle. I więc co się stało? Na początku XX wieku autorytety związane z językiem polskim, którym ja nie jestem, bo jestem urodzony, wychowany we Francji, więc nie mam tego poziomu w ogóle analitycznego, ani wiedzy, żeby się na ten temat wypowiadać, ale w każdym bądź razie autorytety związane z językiem polskim stwierdziły, że niektóre słowa, nie imiona, nie nazwiska, słowa starego polskiego języka należy delikatnie zmienić, związane właśnie z pojawieniem się nowej litery w polskim alfabecie, litera J. I te słowa, które kończyły się na Y, niektóre z nich trzeba było zamienić.
Ktoś już z kuchni dzwoni do pani Halino. Tak. Pani Halino, prosimy o wyłączenie telefonu.
I na J trzeba było to zmienić. I nie wiem, kto z nich na początku XX wieku stwierdził, że w takim razie nazwisko ojca polskiej literatury jemu i tylko jemu należy zmienić. I dali ten J zamiast Y. Kompletnie niezrozumiana.
Bez sensu, zupełnie.
Kompletnie niezrozumiana.
Zapytam jeszcze pana na pewno o live cooking, który będzie podczas festiwalu Żurawina, ale wróciłbym do pani Haliny, bo o właściwościach żurawiny już trochę zaczęła pani nam tutaj opowiadać przed przerwą. No to jakie są korzyści z spożywania żurawina, ale generalnie z żurawiny?
Już tutaj Mikołaj mówił właśnie o pewnej konserwacji. Żurawina ma 4 rodzaje kwasów naturalnych. Jednych z tych kwasów właśnie jest ten konserwantem i to dlatego ta żurawina również przetrzymuje się, można powiedzieć, bardzo długo. Nie tylko spożywając, ale robiąc jakieś potrawy, łącząc z daną potrawą, to na przykład robiłam kiedyś babeczki na bazie żurawiny, to rok czasu i ona nawet nie twardniała, tylko utrzymywała jakość normalnej babeczki, którą można po roku czasie zjeść, tylko miałam ją w celofanie. Także owoc żurawiny na pewno ma bardzo duże właściwości lecznicze. Przede wszystkim mamy dużo witaminy C, dużo żelaza, pektyn, jest antyrakowa i to już jest stwierdzone, nie tylko, że pani Halina mówi, ale to jest stwierdzone naukowo. Informacje są. Kochani,
panowie
naprawdę konsumujcie ten owoc, miejcie go w domu, w każdej postaci, czy to owoc świeży, czy to mrożony, czy w postaci kompotu, czy ucierana, czy z gruszką. Naprawdę bardzo dużo możliwości jest, żeby ją przy sobie mieć, a przede wszystkim w urologii jest bardzo mocno stosowana. Przecież żurawit, lekarstwo, tak, na nerki, na przewody moczowe. A tutaj ten owoc, no to przecież już samo przed się mówi, że warto go konsumować. Również już na bazie żurawiny są pasty do zębów, bo ona jest również owocem mocno ściągającym. W czasie wojny żołnierze wykorzystywali do praktycznie bagna do ochrony przed ucieczką, przed, można powiedzieć, wrogiem. To się ukrywali we wodach, ale jeśli ktoś był ranny, to się pocierali właśnie tą żurawiną i żurawina jest ściągająca i odkażająca. Także jeszcze na pewno przed tym owocem dużo jest do zrobienia. Z tego, co mi wiadomo, to w Olsztynie na Uniwersytecie mają być badania, czy już je ukończyli, trudno mi jest powiedzieć, ale jest badanie żurawiny wielkoowocowej, czyli tej hodowanej amerykańskiej, z tą żurawiną bagienną.
No i zapytajmy o live cooking. Panie Adamie, co pan zaprezentuje w tym roku podczas 13. festiwalu?
Mnie mam, jak zwykle, pójdę na tak zwany żywioł. Co u mnie jest bardzo charakterystyczne. Nie wiem, myślę, że z Mikołajem jeszcze omówimy sobie parę rzeczy i zdecydujemy, co by tam właśnie miało pojawić się na tym festiwalu. Ale mniemam, że utrzymy pewnie żurawinę z gruszką. To jest pani Haniki przepis, zresztą mega doskonały, że to też robiłem.
Mojej babci.
Babci nawet, tak. Okej, no ale przyjemy akurat Halidze, także tak mogę powiedzieć. Nie wiem, jednego roku robiłem śledzie na przykład z żurawiną, tak? To jest bardzo ciekawe połączenie. Lody tudzież z żurawiną. Była tego...
A prosiłem pani Halino, żeby wyłączyć telefon, bo wiedziałem, że będzie pani rozchwytywana.
Bo szanowni państwo, już rajd jest. Już są pierwsze początki, a mnie nie ma. Już. Ale dołączymy. Przede wszystkim chciałam zaprosić państwa na jutro, na godzinę 13:00 do miejscowości Wędwie, gdzie właśnie tutaj ci kucharze, którzy siedzą obok, będą przygotowywać różne potrawy, a dla państwa na pewno będzie zupa
będzie
żurawinowa.
Będzie można skosztować, to
tak?
Na pewno. Ale...
Można skosztować.
Ale wróćmy do pana Adama. Jeszcze tak, o tym do zaproszenia na pewno wrócimy i będziemy zapraszać na festiwal żurawiny, ale wracając do tego gotowania na żywo.
Tak, bo taka ciekawostka, że ja celuję rzeczy pod tytułem zupełnie coś innego niż oryginalnego. Także doskonale jest łączyć żurawinę właśnie na przykład z oscypkiem, tak słyszeliśmy, z dziczyzną, ale możemy ją połączyć z dowolnymi, że tak mówię, ze śledziem, tak? Żurawina, śledź, miód i kiszony ogórek.
To jak to smakuje?
To była mega sałatka, to nie wiem, Hanika powie, ale zrobiłem, ciekawa była. Były też lody z żurawiną, tak? Lody gelato klasyczne, włoskie połączone z żurawiną, też
no, lody furorę. Z żurawiną to jestem w stanie sobie wyobrazić i nawet czuję ten
ale
smak.
Ale śledź ciekawy.
Ale śledź właśnie.
Tak, no nie wiem.
Z tym, że żurawina była tutaj suszona.
Suszona,
większość
tak, tak.
tej suszonej żurawiny.
No to kwestia
wiadomo,
też właśnie umiejętności dobrania
kwestia,
tego produktu.
Kwestia, żeby ten owoc też ładnie wyglądał, ten sosik też ładnie
tak.
wyglądał.
Nie możemy dać cierpień takiej świeżej żurawiny, to już popsuje smak. A taka suszona, ona jest łagodna, jest lekko słodkawa, więc to się pogodzi z tym śledziem i z kiszonym ogórkiem, to jest właśnie też ciekawe. Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz zauważyć, bo Mikołaj wspomniał o tym szwedzkim stole. Co to w ogóle za nazwę w Polsce? Nie pamiętam, a natomiast wiem, że jeden z naszych królów za czasów jeszcze konfliktu ze Szwedami, przyjmował Szwedów przed swoim zamkiem, nie chcąc ich wpuścić do siebie i żeby ich ugościć, to przed zamkiem przygotował stoły i tam ugościł tych Szwedów. Bo
stąd
obawiał się
szwedzkiego stołu. I
szwedzki stół w Polsce.
To jest piękna anegdota, podoba mi się.
Tak to właśnie
codziennie coś nowego można się dowiedzieć.
Czyli to wcale nie ze Szwecji przywędrowało do nas.
Nie, to my to właśnie zrobiliśmy. Nie pamiętam, który to był król, ale nie chcąc ich wpuścić do siebie na dwór, do dworu swojego, przyjął ich na zewnątrz na stołach i stąd nazwa szwedzki stół.
Słuchaj, mam nadzieję, że to jest prawdziwa anegdota, bo mi się bardzo podoba i będę ją sprzedawał dalej.
No dobrze.
Informacji dzisiaj tutaj.
To zapytam o live cooking pana Mikołaja.
Ja jutro robię właśnie ten sos Cumberland, o którego wspomniałem, więc wielka, wielka klasyka kuchni środkowoeuropejskiej. I wydaje mi się, że ten sos powstał w Austrii, ale stał się naprawdę klasyką kuchni europejskiej, szczególnie środkowoeuropejskiej. A jesteśmy w sercu Europy, więc to warto sobie o tym przypominać. A następnie robię coś, co jest bardzo żurawinowe, ale też bardzo francuskie. Zazwyczaj jest to robione z pomarańczami i na soku pomarańczowym, i na likierze pomarańczowym. Nie wiem, czy pan już zaczyna się orientować, o czym ja mówię. Jak mówię jeszcze może Place Concorde, Paryż, budki, na pewno nie kasztany, bo jesteśmy w żurawinie. Mówię o crêpe Suzette. Crêpe Suzette to jest legendarny francuski naleśnik z sosem flambirowanym, zagęszczonym masłem na karmelu i zazwyczaj robiony na soku pomarańczowym i na likierze pomarańczowym, ale my dzisiaj to zrobimy, jutro de facto, zrobimy na soku żurawinowym i oczywiście na odrobineczkę likieru albo destylatu właśnie z żurawiny, który flambirujemy na koniec, więc alkohol wyparuje, ale zostawia genialny aromat i to jest absolutnie bezpieczne dla dzieci, proszę się nie martwić. Wielka, wielka francuska klasyka, ale robiona właśnie w żurawinowym, halinowym stylu.
To będzie to gotowanie na żywo, no i każdy będzie mógł przyjechać i spróbować tych przepysznych potraw. Zróbmy krótką przerwę, za chwilę wrócimy sobie do naszej rozmowy i porozmawiamy już tak bardziej szczegółowo o tym, co zaplanowano w ramach tego 13. festiwalu żurawiny, który no, w zeszłym roku odbywał się w Dobrogoszczu, w tym roku w miejscowości Wętwie, w osadzie Burego Misia, ale o tym za chwilę. W nawiązaniu do tego, o czym mówił pan Adam, pani Ania napisała, śledzie z żurawiną są przepyszne, nawet w jednym z dyskontów co jakiś czas pojawiają się takie śledzie w słoikach, pisze nasza słuchaczka, to może pana pomysł zaczerpnę.
Świetnie, kto wie, może tak.
To ja spróbuję, tutaj nawet padła nazwa tego dyskontu, oczywiście na antenie nie będziemy wymieniać, ale ja wiem o jaki dyskont chodzi, więc ja na pewno sobie kupię i spróbuję.
Popełniłem błąd, mogłem to opatentować. Ale okej, w porządku, no spotykamy się z różnymi elementami też żurawiny w takich tematach jak dyskonty, co mnie nie dziwi, a nawet bardzo fajnie. Natomiast no, mój pomysł na pewno i przepis jest oryginalny, bo to połączenie serca przede wszystkim z tymi wszystkimi z produktami, to robi swoją robotę.
No potrawa smakuje wtedy, kiedy jest robiona z sercem. No, to,
zdecydowanie, prawda? A nie bo jak w fabrycie ktoś maszynowo.
Otóż to, właśnie. I jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan Mikołaj, bo no, jest pan gwiazdą także tego programu, bo państwo w nawiązaniu do pana Mikołaja też mają mnóstwo pytań, między innymi o taką kuchnię francuską. Mhm. Gdyby pan mógł zdradzić kilka takich niuansów związanych z kuchnią francuską, oto pani Monika dopytuje, korzystając, że ma pan w studiu takiego znamienitego gościa, to proszę zapytać. No to zapytajmy.
Boże, to jest bardzo, bardzo trudne i szerokie pytanie, ale myślę, że przede wszystkim, co różni jakby kuchnię francuskiej od polskiej, to jest historia. Tak jak Halina wspomniała, Polska była na szlaku właśnie handlowym, bardzo prężnym elementem elementem, szczególnie jeśli chodzi o właśnie wszystkie składniki z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu, przez drogę Jedwabu, przez oczywiście statki, które też dopłynęli do Gdańska. Polska obfitywała w bardzo drogie przeprawy, w bardzo takie oryginalne i egzotyczne produkty, szczególnie kuchnia dworska, prawda, która była magnacka, która była bardzo bogata. Jak człowiek patrzy w te stare książki kulinarne, bogactwo produktów, którzy wtedy kuchmistrze mieli w dostępie w ich spiżarniach, to przekracza wyobraźnię. Przecież zupa z żółwi, ozory papugi, takie rzeczy jedzono w Polsce, więc proszę wyobrazić sobie, jakie bogactwo też przepraw i tak dalej. Szafran, cukier, cukier później oczywiście, ale drogie przeprawy z daleka obfitywały w Polsce. Więc tutaj okraszano bardzo, bardzo, bardzo hojnie różne potrawy. A gdy trafiły do Francji, już były znacznie droższe. Więc tam bardziej oszczędnie i szukano sposoby też, żeby wydobyć maksymalną ilość smaku z mniejszej ilości produktów albo w ogóle mniejszej ilości składników ogólnie w potrawach. Więc tutaj już rozdzielają się te dwie kuchnie. Kolosalna szkoda zrobiła oczywiście komuna na polską gastronomię, bo odkorzeniła...
Nie tylko,
to wiadomo, ale przy okazji, ale te korzenie właśnie Polska zapuszcza na nowo i myślę, że branża gastronomiczna jest jedna z tych branż w Polsce, która najbardziej korzystała na tą tranzycję, którą przeżywamy, na to odrodzenie Polski od lat 90. aż do dziś.
No nie od dziś wiadomo, że kuchnia francuska jest fundamentem światowej gastronomii, prawda?
Od cuisine zdecydowanie zdecydowanie tak. Ogromna tradycja, nieprzerywana tradycja.
O jakość.
I oparta o dobrym produkcie, o świadomości lokalnego produktu.
Czyli szacunek też do tradycji.
Tak, regionalizmy. I znowu, te regionalizmy w Polsce zostały wykorzenione przez okres sowietyzmu. No wiadomo, są miejsca, gdzie kilku ich przetrwało. No góry, wybrzeża, morze, to są miejsca, gdzie lifestyle, sposób życia się dużo trudniej zmienia niż w innych miejscach, więc tutaj ryby zawsze były, prawda?
No i sosy, prawda?
I sosy, no tak, właśnie, absolutnie.
Esencja francuskiej kuchni.
Oj tak, no sos to jest długi temat, no powiem jedynie, że sos różni się na przykład zupą głównie konsystencją. To jest cały prestiż w daniach, jak mówimy sos to jest coś prestiżowego i tak dalej. Dlaczego? Zatrzymuje się dłużej na podniebieniu. Smaki czujemy dłużej i tak dalej. I to jest coś, co kucharz zawodowy ma z tyłu głowy, jak tworzy dania, a kucharz amatorski już nie. Jakie konsystencje i struktury będą w moim daniu?
No i w nawiązaniu do tej kuchni francuskiej, pani Violeta napisała, że była kiedyś we Francji i co ją zaskoczyło, no to taki klasyczny obiad składający się z przystawki, potem danie główne, a potem deska serów. Czy to nadal jeszcze...
Tak, jak najbardziej. No mało tego, to jest prestiżowy moment w obiedzie czy w kolacji.
Przed deserem.
Przed deserem i sery są drogimi produktami, więc to dla restauratora to też jest moment, że no dobra, to jest bardziej prezent i uśmiech ku tradycji niż na zarobek, bo ciężko się zarabia na talerz serów, chyba że idziemy w tapasy i takie klimaty, ale to jest bardzo ważny moment. No, Francja właśnie opiera się o swoich regionalizmach. Jest obecnie ponad 600 serów, rodzajów serów we Francji. De Gaulle, prezydent De Gaulle, już słynny cytat mówił, jak zarządzić państwem, gdzie jest ponad 450 rodzajów serów. No i faktem, wiąże się z mocnym charakterem. Ale też no, Francja ma strefy geograficzne bardzo zróżnicowane. Mamy 4 pasma górskie, mamy 4 morza, przynajmniej 4 albo 5 klimatów. Pasma górskie, Jura francuska, Alpy, Pireneje i stare wulkany w centrum Francji. Morza mamy Morze Północne, Kanal La Manche, Atlantyckie, Śródziemnomorskie. Jeszcze do tego klimat górski, wysokogórski, umiarkowany, angielski, to znaczy ten normandzki, brytański, czy tak właśnie... Podobnie jak na Wyspach Brytyjskich. I to wszystko powoduje, że mamy ogrom różnych produktów, różnych tak zwane terroir. We Francji le terroir to jest słowo, które określa i tradycje, i strukturę danej ziemi.
Trzeba pojechać, trzeba spróbować podłoża, po prostu, tak. Bo tego nie da się opowiedzieć.
No to najlepiej to doświadczyć. I no chciałem podkreślić jedną rzecz. Francja defunesowa dalej istnieje, pięknie bębni, pięknie sobie żyje. I mosty francusko-polskie, polsko-francuskie chciałbym jak najczęściej zobaczyć, budować. Mało tego, następnym rokiem jest rokiem przyjaźni francusko-polskiej, polsko-francuskiej, więc twórzmy oddolne jak najwięcej inicjatyw, żeby o, na przykład polska żurawina trafiła na jakiegoś francuskiego sera. Już to połączenie, ten majaż z camembertem już istnieje, to może coś takiego na następny rok.
No dobrze, bo musimy zmierzać powoli do końca naszej audycji. Państwo też dopytują, gdzie jest ta osada Burego Misia, miejscowość Wętwie, gdzie to się znajduje. No to dokładnie, precyzyjnie możemy Państwu powiedzieć. Wystarczy wpisać w nawigację Fundacja Wspólnoty Burego Misia. No i to jest ulica Osadowa 7, tak naprawdę Nowy Klincz. My tutaj w okolicach Kościerzyny mówimy Wętwie. Jest tablica Wętwie, wiadomo jak się jedzie drogą krajową numer 20 od strony Gdańska. Po prostu przed Kościerzyną, przed obwodnicą skręcamy w lewo i da się dojechać.
Da się dojechać z każdej strony, bo od strony Dobrogoszcza również możecie Państwo przyjechać, ale od strony Nowej Karczmy tak samo. Będziemy mieli stojaki, na których będziemy robić drogowskazy Festiwal Żurawiny. Jeszcze stowarzyszenie nie jest tak bogate, żeby sobie zrobić duże witacze. Ale na pewno, szanowni państwo, jeśli wpiszecie sobie Fundacja Osady Burego Misia, to dokładnie dojedziecie do samego punktu, do samego celu. W Wętwie jest to miejscowość nazwana dawniej i ta nazwa funkcjonuje.
Jest nawet, taki drogowskaz w Wętwie, jest brawo, chyba 2 kilometry od Krajowej 20.
Jest drogowskaz i ten drogowskaz państwa pokieruje. Ale też dużo historii przeczytacie, bo w tej fundacji są tablice informacyjne, ile lat ma miejscowość, co się w niej działo. A tutaj dodam, że sama fundacja już jest ponad 40 lat na naszym terenie, funkcjonuje bardzo dobrze, jest przepiękne położenie, bardzo dużo atrakcji będzie dla dzieci, a również będziecie Państwo mogli zakupić sobie sery ze sklepiku fundacji, będą wystawcy różnego
czyli
rodzaju.
Czyli też wesprzeć fundację przy okazji, prawda?
Tak, nawet jeśli ktoś Państwo chce mocno wesprzeć, nawet złotówka jest dobra, bo im więcej osób złotówkę wpłaci, wiadomo, fundacja się rozwija. A tam jest 60 osób podopiecznych w tej fundacji. Naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy się dzieje. Tam jest serce. Naprawdę ksiądz Kuba robi coś fantastycznego i cały zarząd, który pracuje nad tym wszystkim, żeby te osoby czuły się jak w rodzinie. Niektórzy nawet nie chcą wracać do domu. I to jest dobre, bo, z tego względu, że my jako Stowarzyszenie Kościerska Chata możemy chociaż cząstkę im też dać dobrej zabawy, dobrej muzyki, dobrej rozrywki. Jest to jakby kolejny moment, żeby te osoby wyszły i były wśród nas. Szanowni Państwo, wszyscy przyjeżdżamy do miejscowości w Wętwie, czyli Nowy Klincz, ulica Osadowa 7, Fundacja Burego Misia. Serdecznie zapraszamy.
Państwo też pytają, czy wstęp na festiwal jest wolny? Oczywiście tak.
Tak, wszyscy Państwo jesteście mile widziani i dla wszystkich uczestników na pewno nie powinno zabraknąć zupy żurawinowej.
A gdybyście nie widzieli, gdzie to jest, ja mam 1,99 m, mnie zobaczycie z daleka.
I też, kochani, mamy 3 strefy. Jedna strefa jest wystawienicza, jedna strefa jest kulinarna. 5 kucharzy będzie dla Państwa przygotowywać potrawy. Będzie Sławomir Miotk, będzie Tomasz Grzegorzewski i będzie Adam Ławniczak jeszcze, oprócz tych moich tutaj przyjaciół, którzy są obok mnie i tu pilnują, żebym za dużo nie powiedziałam. Kochani, czekamy na Was serdecznie.
O której godzinie start?
O godzinie 13 jest start, ale jeśli przyjedziecie troszkę szybciej, na pewno będziecie zadowoleni, szczególnie z dziećmi, bo również są tam zwierzątka, które można oglądać.
A live cooking? O której mniej więcej w trakcie po prostu?
W trakcie będą... Na scenie tej kulinarniej cały czas kucharze będą z Państwem rozmawiać, a na scenie, gdzie jest część artystyczna, również będzie się wszystko działo. Czyli jest podzielone na 2 strefy, kulinarną i tą artystyczną.
To serdecznie zapraszamy na 13. Festiwal Żurawiny na Kaszubach, dokładnie w osadzie Burego Misia. To jest Nowy Klincz. Bardzo dziękuję. Halina Rogińska, organizatorka i pomysłodawczyni. Mikołaj Rej, szef kreatyw restauracji, pewnej restauracji w Krakowie, której nazwy też nie możemy wymienić. Finalista pierwszej edycji Masterchefa. Oraz Adam Łojek. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio, za te pasjonujące rozmowy na
temat. Dziękujemy.
Dziękujemy
i do
bardzo.
Zobaczenia.
I do zobaczenia na Festiwalu Żurawiny.